wieczorem jeszcze odwiedziłem Urbanków, oni tak nazywają, czyli Atenatyk właśnie, którą męża. Także również prosili, żebym przekazał pozdrowienia wam wszystkim. W drugiej części proponuję temat prawdziwi Bereańczycy. Prawdziwi Bereańczycy. Więc oprzemy oczywiście nasz temat na Dziejach Apostolskich, rozdział 17. Przeczytamy od wersetu 1. A przeszedłszy Amfipolim i Apolonię, przyszli do Tesaloniki, gdzie była bóżnica żydowska. Wtedy Paweł według zwyczaju swego wszedł do nich, a przez 3 sabaty kazał im pisma. Wywodząc i pokazując to, że Chrystus miał cierpieć, powstać od umarłych, a iż ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam. I uwierzyli niektórzy z nich i przyłączyli się do Pawła i do Syli i wielkie mnóstwo nabożnych Greków i niewiast przedniejszych niemało. Ale Żydowie, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, przywiąwszy do siebie niektórych lekkomyślnych i złych mężów, zebrawszy kupę, uczynili rozruch w mieście, a nadszedłszy na dom Jazona, szukali ich, aby ich wywiedli przed lud, a nie znalazłszy ich, ciągnęli Jazona i niektórych braci do przełożonych miasta, wołając: oto ci, którzy wszystek świat wzruszyli i tu też przyszli, które przyjął Jazon i ci wszyscy czynią przeciwko dekretom cesarskim, powiadając, iż jest inszy król Jezus. A tak wzburzyli pospólstwo i przełożonych miasta, którzy to słyszeli. Ale oni, wziąwszy słuszną sprawę od Jazona i od innych, puścili je. A bracia wnet w nocy wysłali i Pawła i Sylę do Berei, którzy tam przyszedłszy weszli do bóźnicy żydowskiej, a ci byli zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli Słowo Boże ze wszystką ochotą, na każdy dzień rozsądzając pisma, jeśli by się tak miało, przetoż wiele ich z nich uwierzyło i greckich niewiast uczciwych i mężów niemało. A gdy się dowiedzieli oni, co byli w Tesalonice Żydowie, że i w Berei opowiadane było Słowo Boże od Pawła, przyszli tam, podburzając pospólstwo, ale bracia wnet wysłali Pawła, aby szedł jakoby do morza, a Sylas i Tymoteusz tam zostali. Widzimy tu historię Pawła, Paweł, Syla i Tymoteusz. Oni opuścili swą pracę misyjną w mieście Filipia, czyli północna Grecja. Jeżeli mamy Biblię Gdańską, to tam jest taka mapka, gdzie są podróże apostoła Pawła. I widzimy, tam jest Macedonia, czyli dzisiejsza Grecja, i jest miasto Filipi. To jest dzisiaj tam znajduje się miasto Kawalia. Filipia to już tylko są ruiny. I udali się w dalszą podróż. Podróż 129 km w kierunku południowo-zachodnim i zatrzymali się w mieście Tesalonika, które stało się sławnym z tego, że dwa listy apostoł Paweł napisał do chrześcijan w tym mieście. Filipia było to jedno z kilku miast, w którym wierni po przyjęciu Ewangelii nie dostali się z początku pod wpływy judaizmu, ponieważ wielu, także w Grecji, dostawało się pod wpływy judaizmu, ale tam akurat tak się nie stało. Rozproszeni w tej okolicy Żydzi widocznie zaznajomili mniej lub więcej swoich sąsiadów z prawdziwym Bogiem, z obserwowaniem Jego zakonu, względem Jego obietnic co do Mesjasza. Co robi Paweł i jego współtowarzysze? Oni znajdują synagogę żydowską w mieście Tesalonika i według zwyczaju, tak jak mam powiedziane, oni udali się tam na nabożeństwo w dni sabatu i rozmawiali z uczestnikami. Mamy powiedziane w wersecie drugim, że Paweł przez 3 sabaty kazał im pisma. Słowo tu przełożone nakazał oznacza bardziej rozmowę, czyli przez 3 sabaty z nimi rozmawiał, dyskutował, prowadził biblijną dyskusję z Żydami. Takie dyskusje były zwykle u Żydów. Lecz oni potrzebowali kogoś, którego im Pan przysłał w osobie apostoła, tym bardziej apostoła, który był kiedyś faryzeuszem, który znał zakon, który mógł z nimi dyskutować, który im wyłożył pisma, odpowiedział im na pytania, mógłby wskazać odpowiedzi na różne pytania, jakie im się nasuwały. Więc także i dzisiaj jest to ważne. Mamy badania beriańskie, które przynoszą wiele błogosławień, żeby była osoba i żeby bracia też byli, którzy pomagają sobie nawzajem, dyskutują, rozmawiają, badają dany temat. Po zaznaczeniu, że apostoł Paweł rozmawiał, czyli dyskutował z Żydami, opisana jest nieco treść poselstwa ewangelicznego, czyli to, co im apostoł Paweł powiedział. A więc rozpoczął objaśnianie pisma, którego do onego czasu Żydzi zapewne nie zauważyli, względem faktu, które było dla nich czymś zaskakującym, że Chrystus miał najpierw cierpieć, miał umrzeć i powstać od umarłych, zanim mógł zostać królem. Żydzi wiedzieli o pismach mówiących o jego cierpieniu. Na pewno znali Psalm 22, Izajasz 53 rozdział, ale ignorowali je. Trzymali się jedynie tych, które mówiły o pańskim tysiącletnim panowaniu w chwale, czci i wielkiej chwale. A więc tak chcieli, tak? Tylko widzieli to, że Mesjasz ma królować, a nie, że najpierw ma cierpieć. Apostoł natomiast wykazał im łączące ogniwo, że śmierć panowała nad rodzajem ludzkim z powodu grzechu, który dziedzicznie przeszedł na wszystkich zgodnie z boskim oświadczeniem, które zacytował im z Ezechiela, 18 rozdział, dusza, która grzeszy, ta umrze. I wykazał, że nikt nie mógł być uwolniony spod potępienia grzechu bez odkupiciela, i że ten odkupiciel, Mesjasz, będzie w rzeczywistości panował w swoim królestwie nad światem, ale przedtem musiało nastąpić odkupienie, wybawienie spod przekleństwa. Następnie apostoł Paweł przedstawił fakt, że Jezus umarł, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, że jego zmartwychwstanie było też przez proroków przepowiedziane, konieczne, aby w słusznym czasie dokonał błogosławienia Izraela pod nowym przymierzem. A także, że będzie błogosławiony świat przez Izrael, ponieważ wiemy, że jak jest mowa w proroctwie Jeremiasza 31 rozdział o nowym przymierze, to jest powiedziane, że z Izraelem zrobię nowe przymierze, a przez nich z całym rodzajem ludzkim. Ale Izrael będzie pierwszy ubłogosławiony tym nowym przymierzem. Apostoł Paweł wykazał też, że musi być wybrana klasa współuczestników w jego królestwie i że stanowiący tę klasę muszą okazać swoją godność przez wydawanie swojego życia w jego służbie. Więc najpierw muszą cierpieć, żeby później królować. I sumą jego argumentu było: ten Jezus, którego wam opowiadam, jest Chrystusem, Mesjaszem. Więc widzimy, apostoł Paweł im to przedstawił. I jak czytamy, niektórzy z Żydów uwierzyli temu poselstwu i stanęli po stronie Pawła i Syli, ale była ich mniejszość. Przyłączyło się do nich też wiele nabożnych Greków i niewiast, przedniejszych niemało, jak mamy powiedziane, i nastąpiło rozdzielenie. Tak jak w innych miastach, tak w Tesalonice, pszenica musiała być oddzielona od klasy plew. Pszenica została zebrana do gumna dyspensacji duchowej. Przeniesionymi zostali od Mojżesza do Chrystusa. Izraela cielesnego do Izraela duchowego, które jest biblijnie nazwane królewskim kapłaństwem, ludem szczególnym dla boskich zamysłów. Stosunkowo mało Żydów było w odpowiedniej postawie serca, aby przyjąć poselstwo Ewangelii, ponieważ oni uważali się ciągle za kogoś lepszego i pycha często nie dopuszczała do tego, żeby przyjęli Ewangelię. I pozostali rozgniewani, ponieważ argumenty apostoła były za silne dla nich i z powodu, że nie byli pokornymi, ale zarozumiałymi, i zazdrościli przybyszom, tak jak czytaliśmy, którzy chociaż w ich mieście byli zaledwie kilka tygodni, wywarli wielkie wrażenie na poganach, których oni nie mogli nawrócić do judaizmu. Więc zazdrość znowu zadziałała wśród nich i kiedy nie mieli już prawdziwych argumentów, logiki, co zrobili? Posłużyli się zwykłą szatańską taktyką fałszywych oskarżeń, obelg, nienawiścią, złością, doprowadzili do poważnych zaburzeń w mieście, zebrali burzliwy motłoch i poszli do domu Jazona, u którego byli, który udzielił gościny Pawłowi, Sylwii i Tymoteuszowi, ale nie znaleźli misjonarzy, więc pod dowództwem burzycieli zabrali Jazona i niektórych braci do przełożonych miasta i mówili: oto ci, którzy wszystek świat wzruszyli i tu też przyszli. Jazon ich przyjął, więc stał się uczestnikiem ich złych czynów, tak oni mówili o nim. Są to zdrajcy naszego zacnego rządu, cesarza, ponieważ opowiadają innego króla, Jezusa. Więc było to samo oskarżenie, którym oskarżano Jezusa Chrystusa przed starostą Piłatem. Było nieco prawdy w tym oskarżeniu, ponieważ cesarze mieli pretensje nie tylko do władzy cywilnej, ale także mówili o sobie, że mamy tytuł Pontifex Maximus, czyli jesteśmy głównymi władcami także religijnymi i nie może być ktoś, że mówi coś innego. I chociaż królestwo ogłaszane przez Pana Jezusa i apostołów jest duchowym, niebiańskim, poselstwo to włącza także myśl, że w słusznym czasie to duchowe, niebiańskie panowanie, czyli autorytet, rozszerzy się także do ziemskich spraw i Królestwo Chrystusowe będzie na całym świecie. I o tym mówił apostoł Paweł, więc mówił, że Królestwo Cesarzy skończy się. Więc przez to doprowadzili do zaburzenia. Oskarżenie takie było uczynione przez Żydów i oni zrozumieli, że jest poważny konflikt między judaizmem a chrześcijanizmem i że gdziekolwiek te dwie idee się zetknęły, można się spodziewać niczego innego jak tylko walki, w której jedna albo druga idea jest wywrócona. Ponieważ wiedzieli, że nie ma dwóch prawd, jest jedna prawda. I dzisiaj podobnie jest. Niektórzy są uprzedzeni do prawdy, oskarżają nas, posługując się prawie takim samym językiem. Prawdziwość ich twierdzeń trudno byłoby zaprzeczyć w zupełności. Ewangelia Chrystusowa rzeczywiście wytworzyła różnice w systemie żydowskim i tak jak obecnie prawda ewangeliczna w chrześcijaństwie. I to jest zgodne z tym, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza, 10 rozdział od wiersza 34. Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię. Nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. Bom przyszedł, abym rozerwanie uczynił między synem, ojcem jego, między córką, matką jej, także między synową i świekrą jej. I nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy jego. Myślę, że wielu w swoim życiu tego doświadczyło, ja też, moi rodzice są katolikami, no, bardzo byli przeciwni, że interesuje się inną nauką niż Kościół rzymskokatolicki, ale później już to stało się inaczej, już jest, można powiedzieć, w miarę w porządku, ale na początku to było trudne doświadczenie dla nich, ja to rozumiem, też bym przeżywał, gdyby moi synowie przeszli do jakiegoś innej grupy religijnej, też byłoby to ciężkie doświadczenie dla mnie, dla rodziców. I dlatego rozumiem to, ale widzimy, że tak właśnie przepowiedział Jezus. Dzisiaj jest podobnie. Nasi przyjaciele w różnych denominacjach obawiają się, że prawda pozyska ich lud masowo, ale mylą się. W stosunku do plew, prawda pociąga tylko małą gromadkę pszenicy, tak jak to było w żniwie wieku żydowskiego. I tak było w przeszłości. I tak sprawa ma się obecnie przy końcu tego świata. Widzimy, że dzisiaj rzeczywiście jest mało osób, które poznają prawdę. Ów atak na Jasona i innych wierzących nie był dozwolony przez Pana prędzej, aż praca krzewienia Ewangelii została dokonana. A więc najpierw przez 3 sabaty im głosił, a później dopiero Pan zezwolił, żeby nastąpił atak. Przełożeni Tesaloniki, wysłuchawszy oskarżycieli, jakoby ta nauka spowodowała im pewne straty, nakazali Jasonowi i innym, aby unikali dalszych zaburzeń i uwolnili ich. Ale widzimy, Paweł i Syla zrozumieli. Nasza praca w Tesalonice jest zakończona. Nie powinniśmy się dalej narażać i na dalsze spory publiczne i zdecydowali, aby w sekrecie opuścili miasto. I jak otwieramy sobie znowu tą mapkę, to widzimy, że następnym przystankiem było miasto Berea. Tak jak tu widzimy niedaleko Tesaloniki, dzisiejsza Veria. Dzisiaj się to miasto nazywa Veria w Grecji. 65 km od Tesaloniki. I tam znowu czynią tak samo. Najpierw wstępują do synagogi. I byli mile zdziwieni, że Żydzi w tym mieście byli tak szczerego serca. Czytamy. A ci byli zacniejsi nad onych, którzy byli w Tesalonice i przyjęli Słowo Boże ze wszystką ochotą na każdy dzień, rozsądzając Pisma, jeśli by się tak miało. A więc widzimy, rozsądzali Pisma, więc nie, że przyjmowali, ale rozsądzali. To jest tak jak teraz. Ja coś mówię, bracia i siostry sprawdzają, czy rzeczywiście ten Stalin dobrze mówi, czy w Słowie Bożym tak rzeczywiście jest. I to jest właśnie sprawdzanie. I tak zachęca nas apostoł Paweł, żebyśmy tak czynili. To znaczy, że mamy rozważać to, co zostało powiedziane, mamy sprawdzać z Pismem Świętym, czy to, co zostało powiedziane, jest z nim zgodne i wtedy będziemy zacniejsi. Dlatego mówimy o sobie, jesteśmy Bereańczykami, bo sprawdzamy. Nie jesteśmy łatwowierni, ale mamy prawdziwą wiarę, umysłową ocenę i poleganie sercem. A więc jeżeli stwierdzimy coś, że tak rzeczywiście jest, to wtedy dopiero przyjmujemy to. I przeto wielu z nich uwierzyło. Tak Żydzi, jak i Grekowie, mężczyźni i niewiasty. I tu zawiera się dobra myśl dla nas wszystkich, powinniśmy mieć ustalone pojęcie, przekonanie względem Boskiego Słowa, lecz te nie powinno być nierozsądne, aby nas wstrzymywały od przyjmowania dalszej znajomości tego samego źródła. Apostoł Jan mówi w pierwszym liście swoim, 4 rozdział, werset 1, najmilsi, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów. Tutaj słowo duch znaczy doktryna. Doświadczajcie doktryn, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat. To jednak nie znaczy, abyśmy byli, właśnie tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezów 4:14, unoszącymi się każdym wiatrem nauki. A więc jeżeli ktoś nam coś podaje, my już to przyjmujemy. To nie. Mamy sprawdzać. Powinniśmy wiedzieć, w kogo uwierzyliśmy. To jest podstawa. Jezus Chrystus jest podstawą. Jeżeli jesteśmy przekonanymi, nie powinniśmy łatwo odstępować od właściwie ugruntowanej wiary. Jeżeli jesteśmy upewnieni, że budowaliśmy na opoce określonej w Boskim objawieniu, to powinniśmy się spodziewać, że jakiekolwiek dalsze światło nie będzie w przeciwieństwie do tego, co już otrzymaliśmy i sprawdziliśmy. I że jest zgodne z Pismem Świętym i z boskim charakterem. Więc jeżeli otrzymujemy jakieś dalsze światło, to musi to być zgodne z tym, tą naszą podstawą, podstawą naszej wiary. Powinniśmy spodziewać się, że wszelkie dalsze światło ze Słowa Bożego będzie zgodne z podstawą naszej wiary. i cokolwiek usuwałoby albo lekceważyło najgłówniejsze zasady nauk Chrystusowych, powinno być przez nas prędko odrzucone. Dlaczego ten temat? Ja ten temat przygotowałem pół roku temu, ponieważ u nas mieliśmy taką sytuację, że zaczęto głosić z mównicy nauki niezgodne z Biblią na konwencji. Na konwencji w Poznaniu, niezgodne z naukami epifanicznymi. Chodzi o pogląd, który pewnie braterstwo, że się też dyskutowali, że usprawiedliwieni z wiary nie mają pokoju z Bogiem, nie mają społeczności z Bogiem, nie mają przypisanej zasługi. To są błędy. A skąd się one wzięły? Podstawa błędu, jak to analizowałem, bo i znam tego brata, który właśnie przedstawił te błędy, było, że próbowano zmienić prawdę o embargu. Brat ten mówił, znaczy wiem tak z historii, z rozmów, że brat Hercy powiedział do niego tak. Jeżeli możesz znaleźć dowody, że poświęceni obozownicy Epifani muszą umrzeć, to przedstawię, to badaj i później mi to przedstaw. No i szukał na siłę tych dowodów. Ja tu nie chcę angażować się w to, czy muszą umrzeć, czy nie, ponieważ to według mnie nie jest aż tak istotne. Jeżeli Pan uzna, że musimy umrzeć, to umrzemy, jeżeli nie, to nie. Chociaż w najnowszej kranicznej prawdzie w języku angielskim, która się niedługo ukaże, jest znowu myśl, że jednak przeżyją, więc to nie jest aż tak istotne. Podstawa jednak błędu wynikła. Muszę zmienić prawdę o embargu. Przeczytam takie konkretne pytanie. Kranicza prawda 2000 rok, strona 89. W której brat Hedman odpowiada. Jest taki podtytuł: Nie ma embarga na zasłudze. I pytanie jest: czy poświęcający się między wiekami mają embargo na zasłudze okupu Jezusa, aby mogli istnieć? Co to znaczy to embargo? Embargo to znaczy, że zasługa Jezusa Chrystusa nie może być zastosowana za rodzaj ludzki, dopóki nie zostanie zdjęta. Czyli było zajęcie tej zasługi, kiedy żyli spłodzeni z ducha na ziemi. Wtedy Bóg nie mógł założyć królestwa, ponieważ oni musieli zakończyć swoje życie. A więc maluczkie stadko, wielka kompania, więc do 1979 roku Królestwo Boże teoretycznie nawet nie mogło być założone na ziemi, ponieważ żyli jeszcze spłodzeni z ducha, więc było embargo. Ale brat Hedman tak odpowiada. Ani młodociani godni, ani poświęceni obozownicy Epifani nie mają embarga na zasługę Chrystusa. Ale nie spodziewamy się, że Bóg zastosuje zasługę za świat, zanim młodociani godni nie skończą swojego biegu do śmierci. I tu podaję cytaty z różnych tomów Kranicznej Prawdy, ponieważ Bóg chce, żeby młodociani godni zakończyli swój bieg, żeby dostąpili lepszego zmartwychwstania, ale to nie ma nic wspólnego z embargiem. To jest inny powód. I dalej. Fakt, iż poświęceni obozownicy Epifanii nie mają embarga na zasługę Chrystusa, nie jest przeszkodą dla ich istnienia obecnie w większym stopniu niż podobny fakt, że starożytni godni nie mieli embarga na zasługę, nie stanowił przeszkody dla ich istnienia. Starożytni godni mieli wiarę poczytaną im za sprawiedliwość i ich usprawiedliwienie w odróżnieniu od tego, które miały nowe stworzenia wieku Ewangelii, które były próbne, a nie ożywione. I tutaj właśnie nastąpił ten podstawowy błąd, że próbowano podać myśli, że poświęceni obozownicy Epifanii mają embargo na zasłudze, czyli że muszą ją zwolnić, żeby muszą umrzeć, żeby rozpoczęło się królestwo. A więc Bóg nie może założyć królestwa, aż to embargo zostanie zwolnione, a tak jak mówiłem, embargo na zasłudze tworzyli tylko spłodzeni z ducha. A błędne twierdzenie, że poświęceni obozownicy Epifanii mają embargo na zasłudze i dlatego muszą umrzeć, aby rozpocząć królestwo, wynikło z tego, następna rzecz, To jest tak, że jeden błąd doprowadza do drugiego, do piątego, do dziesiątego. Pytanie zaraz brat dostał. Poświęcenie o zasadnicy pisani należą do quasi wybranych, w których jedna grupa jest poświęcona, czyli poświęceni obozowcy, a 9 grup to usprawiedliwieni. To co z tymi usprawiedliwionymi? Też muszą zwolnić? Takie pytanie dostał. No to zaczęto głosić, że usprawiedliwieni nie korzystają w ogóle z zasługi Jezusa. Takie rzeczy, takie błędy zaczęto głosić, że nie mają przypisanej zasługi. To był na konwencji w Poznaniu, to słyszał. Rzymian 5.1. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Zostało to przekształcone, że dotyczy to poświęconych, a nie usprawiedliwionych. Widzimy, jak błąd doprowadza do kolejnego błędu. I my, jako badacze Pisma Świętego, stwierdziliśmy, że ten nowy pogląd jest niezgodny. Po pierwsze, mamy 7 pewników. Pierwsze, nauka musi być zgodna sama ze sobą. Drugie, musi być zgodna z wszystkimi wersetami Biblii. Trzecie, musi być zgodna z każdą doktryną Biblii. Tu mieliśmy niedawno w Najwyższej Prawdzie także. Czwarte, musi być zgodna z okupem. Piąta, musi być zgodna z faktami. Szóste, musi być zgodna z charakterem Boga. I siódme, musi być zgodna z celami Biblii, to jest ze czcią dla Boga jako Najwyższego i Chrystusa jako wykonawcy i rzecznika Boga. Jeżeli ktoś twierdzi, że usprawiedliwieni, niepoświęceni nie mają przypisanej sprawiedliwości Chrystusa, to jest sprzeczna z 6 pewnikami. Na przykład, sama ze sobą ta nauka jest niezgodna, ponieważ zakłada, że usprawiedliwieni, a niepoświęceni, nie mając własnej sprawiedliwości, ponieważ tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian 3:10, znamy wszyscy te słowa, nie ma sprawiedliwego ani jednego, więc nikt nie jest sprawiedliwy. Ale jeżeli ktoś jeszcze mówi, że nie korzystają ze sprawiedliwości Chrystusa, a są usprawiedliwieni, w jaki sposób? Czym są usprawiedliwieni? No, nie ma odpowiedzi na to. Więc niezgodna jest ta nauka sama ze sobą. No, muszą być czymś usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni są przez zasługę Jezusa Chrystusa. No, nie ma innej odpowiedzi. Takie twierdzenie, że usprawiedliwieni są ze względu na swoją własną sprawiedliwość, jest niezgodne ze Słowem Bożym. Jest niezgodne sama ze sobą. Drugie. Musi być zgodna z wszystkimi wersetami Biblii. I na przykład list do Rzymian. 1:16. Albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi najpierw, potem Greczynowi, bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako napisano, sprawiedliwy z wiary będzie żył. Z wiary Jezusa Chrystusa. I 3:22. Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim, na wszystkie wierzące, bo różności nie ma, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, a bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie. Chrystus jest sprawiedliwością, więc nie może być kto inny usprawiedliwiającym sprawiedliwością. Dalej, mamy powiedziane, że musi być zgodna z każdą doktryną Biblii. Nauka. A ta nauka jest niezgodna chociażby z doktryną o poświęceniu, bo twierdzi, że usprawiedliwienie następuje po poświęceniu, co jest niezrozumiałe, ponieważ bez przypisania sprawiedliwości Chrystusa poświęcenie nie może być przyjęte. Niedoskonała ofiara jest obrzydliwa dla Boga. Musi ktoś być usprawiedliwiony z wiary, żeby Bóg przyjął jego poświęcenie. Przy powieści 15:8 mówi tak. Ofiara niepobożnych jest obrzydliwością Panu. No to jak? Ktoś nie jest sprawiedliwy, to nie może Bóg przyjąć jego poświęcenia. Dlatego nauka, że usprawiedliwienie następuje po poświęceniu, jest niezgodne z tym wersetem. Bóg brzydzi się ofiarą niepobożnych, a więc muszą być usprawiedliwieni najpierw, a potem następuje poświęcenie, czyli poświęcenie musiało wyprzedzić usprawiedliwienie, jest błędem. To nie jest prawda. Czwarte. musi być zgodne z okupem. Okup jest podstawą do przypisania sprawiedliwości. Jeżeli ktoś mówi, że nie korzystają usprawiedliwieni, no to jest tak, że to nie jest zgodne z okupem. Ja tak szybko biegnę, żeby kończyć temat. Piąte, musi być zgodne z faktami. Usprawiedliwienie musi poprzedzić poświęcenie, a nie odwrotnie. Do Rzymian 12:1 do usprawiedliwionych mówi: proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Braci, usprawiedliwionych, Paweł zachęca do poświęcenia. Faktem jest, że usprawiedliwienie jest przed poświęceniem. Szóste, musi być zgodne z charakterem Boga, dlatego, że nauka ta podważa boską mądrość i miłość, bowiem zakłada, iż Pan Bóg dostarczył wierzącemu zwolnienia spod potępienia adamowego przez przypisanie zasługi okupu, a nie dał mu ochrony przed wpadnięciem pod własny grzech i wyrok z powodu niemożliwości wypełnienia wymogów jego doskonałego prawa. Rzymian 6, rozdział 23 mówi tak: albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I podobnie możemy stwierdzić na temat pokoju z Bogiem, że jest ta nauka, która była podana, niezgodna. Ale mieliśmy jeden poważny problem. I przyznam szczerze, że też miałem. Rozmyślałem o tym po konwencji w Poznaniu, ponieważ próbowano wmówić, że te błędne nauki podaje sługa na czasie, brat Ralf Herzig. I brat, który przedstawiał to, mówił, że ma upoważnienie od sługi na czasie. Teraz apostoł Paweł w liście do Galatów, pierwszy rozdział od wersetu 6 mówi tak: dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangelii, która nie jest inszą, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy i my, albo anioł z nieba, opowiadał wam Ewangelię mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty, jakośmy przedtem powiedzieli. I teraz znowu mówię, jeśli by wam kto inną Ewangelię opowiadał mimo tą, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty. Co chcę przez to powiedzieć? Otóż jak po tej konwencji poznańskiej dyskutowałem z braćmi, to myślę, że 90% okazało się prawdziwymi Bereańczykami. Często przebywałem w pewnym zborze i podczas gościny dostałem pytanie: co sądzić o tych nowych poglądach? Odpowiedziałem: ja je odrzucam. Są niezgodne z epifanicznym tomem 4, 8, 16 itd. Nie zgadzają się z przybytkiem. Nie zgadzają się z dziedzińcem. Już tam nawet słyszałem wykłady. Niektórzy bracia, którzy próbowali popierać, mówili o dziedzińcu bez bramy. No już takie, jeden błąd doprowadzał do drugiego, do setnego nawet. I podczas tej gościny byłem mile zaskoczony, że oprócz dwóch osób w tym zborze nikt nie popierał tego, w cudzysłowie, nowego poglądu. A te dwie osoby dlatego przyjęły ten nowy pogląd, bo podobno sługa na czasie poparł ten pogląd. Ja osobiście może mam łatwiej, ponieważ wywodzę się z nominalnego chrześcijaństwa, i w pewnym momencie swojego życia zacząłem odrzucać to, co jest podawane ex cathedra. To, co jest niezgodne z Biblią, choćby to mówił największy autorytet, jest nie do przyjęcia. Podobnie wiemy, że postępuje kierownictwo Świadków Jehowy. Raz głoszą tak, a później mówią inaczej. Weźmy przykład Sodoma i Gomora. Najpierw Sodoma i Gomora wstanie, później przychodzi nowe światło, że jednak nie wstanie. No to co? Tam dobrze podawali, czy teraz? Później mówią, nowe światło, jednak częściowo. Niektórzy wstaną, niektórzy nie, bo przecież Jezus powiedział, że lżej im będzie. Więc widzimy zamieszanie. U nas tak nie może być, że najpierw mówimy, że usprawiedliwieni z wiary mają przypisaną zasługę, potem przychodzi nowe światło, jednak nie mają. To nie jest nowe światło, to jest odrzucenie tamtego. Nowe światło to jest, że mamy światło i ono się rozszerza, ale nie zamykamy tego, co było. Na temat usprawiedliwienia po przestudiowaniu cieni przybytku, zwłaszcza tomu brata Johnsona, mam wykrystalizowany pogląd. Księga Przypowieści 4:18 mówi właśnie: prawda im dalej, tym jaśniej świeci. Więc nie może być tak, że raz mówimy, Rzymian 5:1 dotyczy usprawiedliwionych, a potem mówimy, nie, jednak nie dotyczy usprawiedliwionych, tylko poświęconych. To nie jest nowy świat. Przyznam się, że po raz pierwszy sprzeciwiłem się poglądom sługi na czasie. Pomyślałem, że rzeczywiście sługa na czasie podaje te poglądy. Jaka jednak przyszła ulga w moim sercu, gdy na konwencjach letnich brat Daniel Herzig w wykładach przedstawił pogląd taki, jak przedstawiał posłannik Epifanii. I jest bardzo ważne sformułowanie w Granicznej Prawdzie nr 522, jesień 2012. Cytuję: idąc za kierownictwem Pana, wybrałem dwóch braci z USA na potencjalnego wodza ludu Bożego i opiekuna wykonawczego po tym, jak ja nie będę już w stanie zajmować tego stanowiska. To, że poczyniłem takie ustalenia, nie jest związane z moim zdrowiem, ale mam obecnie 87 lat i myślę, że taki układ jest najlepszy. Moim pierwszym wyborem na zapełnienie wakatu wtedy, kiedy on się pojawi, jest brat Leon Snyder, a brat Daniel Herzig będzie funkcjonował jako zapasowy kandydat na to stanowisko. Takie sformułowanie mamy i zrozumiałem po konwencyjnych wykładach brata Daniela, że sługa na czasie nie zmienił swoich poglądów na temat usprawiedliwienia, ponieważ brat Daniel mówił: mam upoważnienie od brata Ralfa Herziga, od mojego wujka, żebym przedstawił ten i ten pogląd, i to jest pogląd, jaki ma brat Ralf. Dla mnie jedynym wytłumaczeniem, chciałbym, żeby takie było, że kiedy brat, który przedstawiał te błędy, powołując się na rzekome upoważnienie brata Ralfa Herziga, musi niedostatecznie znać język angielski, ponieważ wiem, że jest samoukiem, i przez to być może powstało całe to zamieszanie, które sprawdziło. Ono było nam potrzebne. Czy należymy do prawdziwych Bereńczyków, czy jesteśmy łatwowierni, jak ci Tesalonicy? Jest to lekcja dla nas. Często podkreślamy, żeby badać, albo żeby nie czcić aniołów. Takie mamy artykuły o czczeniu aniołów. Zacytuję teraz pewne fragmenty z artykułu Granicznej Prawdy. 49 rok, strona 5. Służalcze czczenie aniołów, czyli brak własnego utwierdzenia w prawdzie. W przesiewaniu 1908-11 było wielu takich, co poważali osoby i postępowali za wodzem bez różnicy, kto nim był. Owce pańskie słuchają tylko głosu swego pasterza. Oni doświadczają i wiedzą, że to jest głos jego, bez względu, przez którego podpasterza oni go słyszą. Było jednak wielu takich wtedy, jak i teraz jest, co poszli za tym lub owym według swego upodobania, bez względu, gdzie prawda znajdowała się. Tak wtedy, jak i teraz, wielu ciągnęło za swoimi mężami lub żonami, albo też rodziny trzymały się razem, tak jak to się stało w obu wypadkach z sekretarzami, ich żonami i krewnymi, ponieważ wiemy, że i sekretarz brata Russella i brata Johnsona także odeszli. Drudzy trzymali się tych, co przyprowadzili ich do znajomości prawdy lub nauczali ich, inni zaś trzymali się ulubionych im starszych lub pielgrzymów, bez względu, gdzie znajdowała się prawda. Niektórzy trzymali się jednego z posłanników, myśląc, że w ten sposób będą bezpieczni, chociaż byli do tego pobudzeni więcej bojaźnią jak duchem pańskim. Często pastor Russell napominał nas, mówiąc: żadnym sposobem nie dostaniecie się do królestwa, gdy się trzymać będziecie mojego surduta, ale poznajcie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Inny cytat, Kanonicza Prawda, 37 rok, strona 55. Rozumie się, że tacy budują co do mądrości na Chrystusie jako piasku. To jest, budują taką strukturę wiary, która w czasie tej próby jest opuszczona przez Chrystusa, tak jak piasek opuszcza budynek wystawiony na nim, jako na gruncie, gdy przyszła powódź. Podczas naszego zawodu jako pielgrzym, brat Johnson to mówi, pewna siostra mówiła nam: bracie, ja jestem pewna, że osiągnę królestwo. A gdy zapytałem się jej, dlaczego jest taka pewna, to odpowiedziała: brat Russell, jako on sługa, dostanie się do królestwa, a ja będę trzymała się końców jego płaszcza i w ten sposób osiągnę królestwo. Gdy była zapytana, co ma na myśli przez to, odpowiedziała, brat Rusel jest onym sługą. Odpowiednio ja będę wierzyła we wszystko, co on naucza i będę czyniła cokolwiek on powie, a to przyprowadzi mnie do królestwa. Zamiast poddać jego nauki, jak on to często napominał, próbie i tylko wtedy przyjmować i postępować według nich, jeżeli okazały się przez tą próbę być właściwe, to ona na ślepo uwiązała się do niego w oddawaniu czci anielskiej, zamiast uwiązać się do Pana i przeto nie budowała niezależnej struktury wiary, która by mogła wytrzymać każdą próbę bez względu na osobę, przez którą ona się nauczyła prawdy. Widzimy, brat Johnson zachęca nas, żebyśmy badali, żebyśmy studiowali. To przynosi błogosławieństwo. Jeszcze jeden cytat. 62 rok, strona 40. Czwartym sposobem, przez którego możemy czcić aniołów, jest opieszałość w przyjmowaniu ich nauk jako prawdy bez należytego badania i dociekania. Przez ten właśnie ostatni sposób została oszukana, omamiona, zwiedziona Ewa. Niestałe dusze są do dzisiejszego dnia wyprowadzane na manowce, unoszone za naukami rozmaitymi i obcymi, nie będąc utwierdzone, lecz odstępując od wiary, słuchając, przystając do duchów zwodzących. I to jest również pokazane przez siostrę, która zamierzała się dostać do królestwa przez chwycenie się końców płaszcza brata Rusela. Inna siostra w Maine przyjmowała może słowa brata Rusela jako dosłownie natchnione i dlatego rzekła: nie potrzebujemy teraz Biblii, ponieważ posiadamy wykłady Pisma Świętego brata Rusela. Tacy często posuwają się do krańcowości, przyjmując ślepo, bez kwestionowania wszystko, cokolwiek rzeczywiste albo fikcyjny przewód pański mu udziela. Jest to w gruncie rzeczy krańcowy rodzaj czczenia aniołów. Więc widzimy, te doświadczenie, które mieliśmy przez ostatni rok, a nawet jeszcze wcześniej, ale szczególnie w tym roku, to jest właśnie, było nam potrzebne, żebyśmy stwierdzili, że jesteśmy Bereańczykami. Ja teraz nie mówię tak odważnie tego wykładu. Ja go już mówię od pół roku, ponieważ, jak być może braterstwo wiedzą, brat, który podawał te błędy, został już odwołany ze swojego stanowiska, już nie jest przedstawicielem kraju, który jest obok nas. Został nim teraz Wolfgang Janke. Nie mówię tego dlatego, że już to się sprawdziło, że tak się stało, ale wcześniej już powinniśmy się przeciwstawiać i myślę, tak jak wspomniałem, że ogromna większość braci odrzucała te błędne poglądy. Ja się zastanawiałem nawet, jeżeli ktoś z mównicy, gdybym ja wam teraz powiedział, też trochę angielskiego się uczyłem, i gdybym wam tak powiedział, bracia, dzwoniłem wczoraj do brata Herzyga i powiedział, jest jednak trójca. Byście mi uwierzyli? No nie. Jesteśmy przecież prawdziwymi Bereńczykami i nie możemy przyjmować tego, że ktoś tam coś sobie powiedział. Wiemy, że brat Herzyk też ma już problemy ze słuchem i być może też tak było, że bracie Herzyk, ja takiej mam poglądy, to on może słabo słyszał i może przytaknął. No trudno mi powiedzieć, ale bo nie wierzę w to, że brat całkowicie by kłamał czy coś, ale no widzimy, mamy być Bereańczykami prawdziwymi. Nie mamy czcić aniołów, ponieważ jest to złą rzeczą, więc mamy badać, studiować Słowo Boże, czy tak rzeczywiście jest. Są różne teorie tego świata, także wymagają nieraz głębszego myślenia, nieraz płytkiego. Niektóre rzeczy od razu odrzucamy, zauważamy, że jest niezgodne z tymi siedmioma pewnikami. Badania ze strony chrześcijanina, który zbudował swoją wiarę nie na tradycji ludzkiej, ale na Słowie Bożym. Ta podstawowa doktryna o okupie, że Chrystus umarł za grzechy nasze, że dostąpiliśmy przebaczenia przez wiarę w Jego krew, jest najsilniejszą próbą, którą otrzymujemy, jakiejkolwiek nauki, i próba ta powinna nam prędko wykazać, że dana nauka nie jest z Boga i nie harmonizuje z boskim planem, którego ośrodkiem jest krzyż Chrystusowy. Powinniśmy mieć się na baczności. Myślę, że to doświadczenie pobudziło także nas do tego, że trzymamy się na baczności i wiemy, że tak właśnie jest, że Słowo Boże jest prawdą i nie powinniśmy przyjmować, chociażby anioł z nieba nam cokolwiek mówił. Dopiero w drugiej części zauważyłem ten zegar, dlatego tak patrzę, jeszcze go nie widziałem. Dlatego bądźmy, kochani bracia i siostry, tymi Berejańczykami. Jeżeli niektórzy mieli też takie podejście, czekajmy, aż się ukaże w literaturze. No ja szczerze mówiąc nie musiałem czekać, bo widziałem, że to jest błąd. No już podczas wykładu w Poznaniu już kiwałem głową. To jest nie do przyjęcia. Ponieważ chociażby właśnie, gdyby ktoś powiedział o tej Trójcy, to też nie możemy powiedzieć, czekajmy, aż się ukaże. No takie podstawowe błędy należy odrzucać. Dlatego musimy mieć się na baczności pod względem każdej nauki. Każdej, która jest ze Słowa Bożego. Jest to jeden z kroków naszego poświęcenia. Badanie Słowa Bożego. Nie jest dostatecznym, że przeczytaliśmy przygotowane przez Boga dzieła pomocnicze. Nie trzeba zapominać, że nasza pamięć jest zwodnicza i że ciągle musimy ją odświeżać. Dlatego mamy badania. Dlatego wy, bracia i siostry, macie badania. W innych zborach są badania. Rozważamy wszystko, ponieważ chcemy być utwierdzeni w tym. Jest taki tekst Psalmu 119, wiersz 11. W sercu moim składam wyroki Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Ten werset uprzytamnia nam, że Słowo Boże jest nie tylko naszym przewodnikiem do rozpoznania Pana, ale również jest koniecznym dla nas już po naszym znalezieniu Pana, po wejściu do rodziny Bożej. Tym Słowem Bożym musimy kroczyć, musimy iść, studiować, rozważać. Nie ma innej drogi. Potrzeba nam więcej, niżeli tylko znać Biblię, oceniać jej nauki. Mamy żyć tym. Ja tą Biblię już mam od 30 lat, już muszę ją zmienić, bo już mi tutaj kartki niektóre wylatują. I pewnie niedługo będę przepisywał sobie do nowej Biblii notatki, które tutaj mam, ale właśnie z tym Słowem Bożym powinniśmy cały czas iść do przodu. Prawdy jej musimy przyjąć do naszych serc. Dlatego jeżeli podawany jest błąd, natychmiast wychwytujemy to. Natychmiast widzimy, że to jest nie tak. Są pewne sprawy, które stanowią podłoże boskiego zakonu i jego wszystkich reguł względem nas i sprawy te nie od razu mogą być zrozumiane, dlatego nieraz jest tak, że nie rozumiemy. Badamy coś, nie rozumiemy. No, nieraz są takie trudne w ekranicznych tomach rzeczy, że nieraz dobrze jest nawet odłożyć. Nie rozumiemy, zastanowić się nad tym później. Nie mówić, że to jest błąd, ponieważ może to być, że już za miesiąc, za pół roku zrozumiemy. Dzień po dniu. W miarę jak badamy prawdę, rozmyślamy o boskim zakonie, we dnie i w nocy dochodzimy do jaśniejszego zrozumienia wielkich zasad prawdy, sprawiedliwości, miłości, mądrości, jakie są podstawą boskiego rządu. Pan zezwala na pomyłki, nawet sług. Wiemy, na przykład brat Johnson pisał, mówił, ja umrę w 1956 roku, bo jak brat Russell umarł w 16 roku, czyli 2 lata po zakończeniu się parauzji, no to ja umrę 2 lata po zakończeniu się epifanii, a stało się inaczej. Widzimy, że Biblia potwierdzała, że w 50 roku właśnie miał umrzeć, ale niektórzy bracia byli zawiedzeni. Ale to są inne sprawy, to nie są sprawy doktrynalne, tak jak tutaj w tym przypadku, że mówiono, że Rzymian 5:1 nie dotyczy usprawiedliwionych, że nie mają pokoju z Bogiem. Takie rzeczy powinniśmy natychmiast odrzucać. Pan nieraz pewne rzeczy zakrywa przed ludem swoim. Brad Johnson na przykład, wybitny znawca, Żyd, przecież z pochodzenia języka hebrajskiego, znał topografię Jerozolimy, a on widział tylko dwie góry i dwa pagórki. Nie widział trzeciego pagórka, czyli Ofel. Dlaczego? Ponieważ nie było mu dozwolone na to. Brat Jolly dopiero wyjaśnił naukę o poświęconych obozowcach Epifanii, która jest przedstawiona przez ten pagórek Ofel. Ale dla nas to się wydaje dziwne. No jak byśmy przyjęli, że prezydent Oświęcimia, prezydent jest czy burmistrz, nie wiem, jest tam jakieś dzielnicy, on by nie wiedział, że taka dzielnica jest. No to by było, to jest dla nas dziwne, ale tak nieraz Pan zezwala na takie rzeczy wśród ludu Bożego, ponieważ ma swoje cele, swoje i wie, kiedy takie i takie tematy przedstawić. Dlatego, kochani bracia i siostry, z tych rozważań życzę, żebyśmy rzeczywiście w dalszym ciągu byli prawdziwymi Bereańczykami. Tak odważnie powiedziałem ten temat, ponieważ pytałem Grzesia, czy wczoraj, czy były tu jakieś dyskusje. Mówił, że nikt nie przyjmował tych nauk, dlatego nikomu chyba się nie naraziłem. Życzę błogosławieństw Bożych i żebyśmy cały czas badali Słowo Boże, wtedy osiągniemy życie wieczne, czego Wam z całego serca życzę i sam również pragnę. Dziękuję.